Przywożę Wam bardzo serdeczne pozdrowienia od braci z zarządu Kościoła. No i od mojego domu, rodziny, szczególnie ci, którzy znają moją żonę, czy niektórych domowników. Cieszę się niezmiernie z tego powodu, że mogę być tutaj w Białymstoku i w pierwszym dniu sabatnym w 2006 roku możemy razem usiąść ze Słowem Bożym, aby je czytać. Słyszałem o pięknym zakończeniu roku 2005. Bóg nieraz ma dla nas takie niespodzianki, takie prezenty, akurat na sam koniec. Gratuluję i życzę dużo błogosławieństw Bożych wszystkim braciom, siostrom, którzy zostali powołani przez zbór miejscowy do pełnienia różnych funkcji. Poznałem już starszego zboru. Usłyszałem nazwiska wszystkich nauczycieli szkoły sobotniej. Gratuluję Wam, że wybraliście tak dużo nauczycieli szkoły sobotniej. Dzisiaj mieliśmy spotkanie tutaj w 6 klasach, ale ja sądzę, jak zbór Wasz będzie miał 8, a nawet 10 klas, które nie będą liczyły więcej jak 6-7 osób, i te klasy będą nie tylko razem się uczyły, a chcę powiedzieć, że w klasie, w której byłem, mieliśmy naprawdę ciekawe studium, ciekawe rozważanie pod kierownictwem młodej nauczycielki, i gratuluję Wam dużo tych osób, które może w tym roku będą też debiutowały, jak ten mały chłopiec tutaj. Gratuluję i życzę błogosławieństw Bożych wszystkim, którzy podjęli służbę w różnych działach pracy. Bardzo chętnie jeszcze dzisiaj zapoznałbym się z kierownikiem szkoły sobotniej, a również i z kierownikiem do spraw misyjnych. Dlatego, że to są te dziedziny, gdzie moje serce jest bardzo silnie związane i w tym rytmie uderza już od wielu, wielu lat. To chyba wszystko. Teraz chciałbym Wam życzyć, abyśmy w dzisiejszym studium Słowa Bożego na nowo odnaleźli naszego Boga, na nowo odnaleźli siebie i zdecydowali iść z Bogiem przez ten cały rok, który się rozpoczął. Otwórzmy wobec tego pierwszą kartę Pisma Świętego, bo starszy zboru właśnie tutaj z tego rozdziału pierwszego przeczytał nam wiersze od 14 do 19. Potem rzekł Bóg: niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień czwarty. Dzień czwarty. Bóg stwarza słońce, księżyc i gwiazdy, które mają rządzić między innymi dniem i nocą. A co z poprzednimi trzema dniami? Jak długo one trwały? Też dzień i noc, też wieczór i zaranek. Dlaczego doba nasza trwa 24 godzin? Bo tyle wynosi jej obrót wokół własnej osi, tak? Jest słońce w określonym miejscu, ziemia w stosunku do tego źródła światła odwraca się. Gdzie było to słońce dla pierwszego dnia, trzeciego, drugiego i trzeciego? Chcielibyśmy znać odpowiedzi na to pytanie? Ale my dzisiaj się tym nie będziemy zajmować. Mnie interesuje w tym tekście coś zgoła innego. One miały rozdzielać dzień od nocy i w wierszu 14 w końcówce czytam, że miały być znakami dla oznaczania pór. One miały rozdzielać dzień od nocy i w wierszu 14 w końcówce czytam, że miały być znakami dla oznaczania pór, takie jak wiosna, lato, jesień, zima. Na ten temat napisano już bardzo dużo książek, wypracowań, artykułów, kilka doktoratów. I ciągle jest coś nowego do odkrycia i nie wszystkie one się z sobą zgadzają. Ale nas to też nie interesuje. Nas interesuje to, że Bóg na początku, gdy stwarzał ten glob i stwarzał człowieka, przypomnijmy sobie, stwarzał z zamiarem, że jak długo to wszystko istnieć będzie, co stworzy. Na wieki, bez końca. Czyli stwarzając na wieczność tę ziemię, wyznacza jej cykl roczny. Lata będziemy liczyć. No chyba tak. Bo jeżeli dni liczymy, jeżeli pory, cokolwiek rozumiemy pod tym pojęciem, istnieją, na różnej szerokości geograficznej różnie się kształtują, ale są, tak też istnieją lata. I to mnie zaczęło intrygować. To się zaczęło. Wieczność jest tam, gdzie nie ma końca. Symbolem wieczności jest albo krąg, albo ósemka. W matematyce to położona. Później chyba tuszu komuś zabrakło. To taka zawinięta tylko, jak haczyk dwustronny. To jest symbol wieczności. Człowiek miał od tej pory istnieć na wieki. Ale człowiek nie jest wieczny. Człowiek zaistniał w czasie i przestrzeni. On będzie liczył swoje lata. I on będzie świadomy tego. Na nowej ziemi będziemy świadomi nawet upływu miesięcy. Ale o tym może jeszcze za chwilę. Wobec tego, kiedy rozpoczyna się rok i kiedy rok się kończy? Spotkaliście się już z ludźmi, którzy kwestionują początek roku w styczniu? Niektórzy mówią, że na wiosnę, niektórzy mówią, że w jesieni, inni jeszcze inne daty proponują. Gdzie jest astronomiczny początek roku? Czy powinniśmy rok liczyć od właśnie przesilenia dnia z nocą? Jakie mamy podstawy pod to? To finansjera dyskutuje na ten temat, czy nie uwzględnić tam jeszcze pewnych poprawek. Bo w rachunkowościach woleliby, gdyby to było inaczej. Jak my liczymy lata? Czytaliście starą polską literaturę, nawet beletrystykę, jak liczono nieraz lata od jakiegoś ważnego wydarzenia, coś się tam stało. W Biblii nawet mamy takie sposoby, że w tym i tym roku po trzęsieniu ziemi, które było za tego i tego króla izraelskiego, to był pewien początek, pewien przełom. Otwórzcie ze mną drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 12. rozdział 12 drugiej Księgi Mojżeszowej i tutaj pierwsze dwa teksty przeczytamy. Rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Czy jesteśmy świadomi tego, że naród izraelski miał w użyciu i posługiwał się dwoma kalendarzami równocześnie? Jeden to był normalny, powiedzielibyśmy, ten świecki kalendarz, czy astronomiczny, jakkolwiek byśmy go ujęli, przyjęty. Drugi to był kalendarz liturgiczny. I gdy Bóg wyprowadza naród izraelski z niewoli egipskiej, oni byli przyzwyczajeni przez setki lat w Egipcie do zupełnie jeszcze innego kalendarza. Bóg powiedział im: ten miesiąc dla was będzie pierwszym miesiącem roku. Od tego rozpoczniecie liczyć. Dlaczego? Bo wtedy stało się coś niesamowitego. Wtedy Bóg wypełnił swoje obietnice. Wtedy poszedł do Egiptu po swój naród. Wtedy wyprowadził ten naród. Ten naród jako naród nigdy nie przedtem jeszcze nie istniał. Istnieli jako klan rodzinny. Ale w tej chwili, gdy ich policzono, było tam ponad 600 tysięcy mężczyzn powyżej 20 roku życia. Gdyby liczyć, że tych 6 mężczyzn było w każdej rodzinie, to mamy sporo tych rodzin, prawda? Ale wiemy, że oni mieli kłopoty z tym, aby się rozmnażać już 80 lat wcześniej. Faraon zadbał o to, aby mężczyźni się nie rodzili, a jednak się rodzili. Wtedy 10 dnia pierwszego miesiąca mieli sobie wybrać baranka. Dla każdego domu, dla każdej rodziny. 14 dnia między 2 wieczorami mieli zabić tego baranka. Mieli go spożyć po uprzednim zrobieniu z niego pieczeni, ale pieczeni w sposób, w jaki my tego dzisiaj nie dokonujemy. Oni go piekli tak, jak go zabili. Z wnętrznościami, ze wszystkim. I tak go należało jeść. I do rana miało nie zostać nic. Jeżeli nie było dość osób w rodzinie, która potrafiła takiego baranka zjeść, to należało dobrać sobie jeszcze najbliższych sąsiadów, może krewnych, może znajomych. Do rana z baranka nie zostanie nic. A jeżeli zostanie, będzie spalony. Apostoł Paweł później pisze, że tym barankiem wielkanocnym dla nas, bo to była ta Wielka Noc. To była ta noc, kiedy anioł śmierci przechodził, kiedy krew baranka dawała świadectwo, że ludzie, którzy w tym domu mieszkają, wierzą w ratunek, który Bóg i tylko Bóg przygotował. A zaraz później, minęło miesiąc, 2 miesiące, pod górą Synaj spotkali się z Bogiem tam, gdzie Mojżesz kiedyś wcześniej z Nim się spotkał. Bóg zaprosił Mojżesza do góry, tam nadał mu prawo i nadał mu również pewne inne zalecenia. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, dowiadujemy się, że Izraelici otrzymali nakaz budowania świątyni. W wierszu 8 i wierszu 9 w 25 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej możemy przeczytać takie Boże życzenie, które było poleceniem. Wystawią mi świątynię. Pytanie, po co, abym mieszkał wśród nich? Dokładnie według wzoru przybytku i według wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Mojżesz jeszcze nic nie wie na temat świątyni. Mojżesz jedynie wie to, że świątynię naród ma zbudować, złożą się na tę świątynię. Skąd wezmą środki na budowę świątyni? A trzeba było bardzo dużo i kruszcu, i innych materiałów. Z Egiptu wychodząc, Bóg spowodował, że mogli odebrać swoje uposażenie za setki lat niewoli. Będą mieli z czego budować świątynię. Wystawią mi świątynię, abym mieszkał pośród nich. Adwentyści wszyscy doskonale wiedzą, jak świątynia wyglądała. Dziedziniec na dziedzińcu, prostokątny budynek, podzielony teoretycznie byśmy powiedzieli na trzy części. Dwie trzecie to było miejsce święte, jedna trzecia to było miejsce najświętsze. Zarówno na dziedzińcu, jak w miejscu świętym, jak w miejscu najświętszym były odpowiednie sprzęty. Nie czas dzisiaj o nich mówić. Chociaż czasem warto o nich wspominać. Ale w miejscu najświętszym był tylko jeden sprzęt. Pamiętacie jaki? Skrzynia przymierza. Dlaczego skrzynia przymierza? Bo warunki, prawo przymierza było w tej skrzyni. Nad skrzynią było wieko nazwane ubłagalnią, nad tym dwóch cherubów, a nad tymi, pośrodku tych cherubów, coś się ukazywało. I to po raz pierwszy przy oddaniu świątyni do użytku. Żydzi to nazywali Szekinah. Obecność Boga. Dzisiaj mówimy, to była ta święta Szekina. Z tego miejsca w dzień wzbijał się słup obłokowy, a w nocy ten słup obłokowy zamieniał się w co? Słup ognia. Gdy czytamy coś więcej na ten temat, również i w książce Patriarchowie i Prorocy, gdzie to barwnie zostało opisane i wprowadzone w kontekst sytuacyjny, w jakim znajdował się naród, to dowiadujemy się, że to nie był tylko znak, który miał im sygnalizować, kiedy należy się przemieścić i w którym kierunku. Słup obłoku w ciągu dnia osłaniał ten, oszczędnie licząc, dwumilionowy naród. Jeżeli ktokolwiek był na pustyni, to wie, jak wygląda życie na pustyni. Wie, jak dokuczliwa jest spiekota, żar słoneczny. Wyobrażacie sobie 2 miliony ludzi bez dachu nad głową, a namioty? No tak, czasem młodzież jedzie i ucieka w lecie z namiotów przy temperaturze 28 stopni. Namiot wtedy nie jest żadnym schronieniem. Namiot wtedy tylko powoduje koncentrację tej temperatury i brak dopływu powietrza. Z namiotu się ucieka. Jak wytrzymać na tej pustyni dzień, tydzień, rok? A oni szli po pustyni 40 lat. Ten słup obłoku, on stanowił zacienienie tego całego obozu. Im ten żar nie dokuczał. Bo Bóg był z nimi. Jeżeli Bóg gdzieś jest, to Bóg jest tam w sposób bardzo praktyczny, stosownie do potrzeb. Gdy Bóg jest w twoim życiu, zauważasz, że On jest? Gdy Boga brak w twoim życiu, zauważasz, co się dzieje? Bóg powiedział, ja chcę być pośrodku nich. Ale gdy słońce na pustyni zachodzi, to momentalnie zrywa się wiatr i momentalnie jest zimno. Na pustyni synajskiej, tam właśnie w obrębie Synaju, temperatura w ciągu lata, gdzie w ciągu dnia jest 40-45 stopni, wieczorem jest 2-3-4 stopnie. Jest bardzo zimno w tym kontraście. Jest taki szok termiczny. Ten słup obłoku zamieniał się w słup centralnego ogrzewania. I zastanawiam się, jak cudowny był Bóg, że ci, którzy mieszkali blisko tego słupa, nie spalili się, a ci, którzy mieszkali dalej, nie było im zimno. Bóg ich cudownie osłaniał, tak jak osłania nas, ilekroć pozwalamy Mu, aby był pośrodku nas. Był w kościele, był w zborze, był w rodzinie, w domu, był we mnie. Świątynia była również obrazem tego, jak bardzo blisko Bóg chce z nami być i jak chce nas uczyć tego, kim On naprawdę jest. Gdy świątynia była budowana, czy ktoś z was myślał o tym, jak długo Izraelitom zajęło budowanie świątyni? Proszę. Otwórzmy 40 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Tutaj jest odpowiedź. Pamiętamy, gdy wychodzili, to był pierwszy miesiąc pierwszego roku ich wędrówki. 40 rozdział, wiersz drugi. Pierwszy i drugi w zasadzie. Rzekł Pan do Mojżesza. W pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek, namiot zgromadzenia. I wiersz 17, abyśmy rozumieli to słowo, pierwszego dnia wzniesiesz przybytek. Przybytek został wzniesiony pierwszego dnia miesiąca drugiego. Drugiego po wyjściu. Cały rok. Cały rok Izraelici budowali świątynię. Gdy się skończył jeden rok, pierwszego dnia, pierwszego miesiąca, drugiego roku, świątynia oddana została jej funkcji. W świątyni zaczęto sprawować służbę. Służbę, która uczyła, co zrobić z grzechem, jak Bóg traktuje grzesznika, który wyzbył się swojego grzechu. Świątynia uczyła całego planu zbawienia. Uczyła o Mesjaszu. Uczyła o przyszłym baranku Bożym. Świątynia uczyła o dniu sądu. Świątynia uczyła o tym, co stanie się z grzechem ostatecznie. Kto zostanie słusznie obwiniony za wszystkie nieprawości, które były popełniane każdego dnia. Jak szczęśliwi, jak błogosławieni mogą być ci, którzy ze świątynią byli tak blisko. Ale ze świątynią tą zbudowaną byli blisko ci, którzy pozwolili, aby Bóg swoją świątynię miał w ich sercach. Ten cykl, on się powtarzał. Ale zwróćcie uwagę, drodzy, że w drugiej Księdze Mojżeszowej mamy mowę o dniu nowego roku. Pierwszy dzień pierwszego miesiąca. W Piśmie Świętym znalazłem chyba 8 czy 9 tekstów związanych z nowym rokiem. I większość z nich wiąże się ze świątynią i służbą w świątyni. A dla mnie oznacza to, wiąże się ze mną i moją społecznością z Bogiem. Gdy Izraelici wędrowali po pustyni, a później osiedlili się w Kanaanie, drugi król połączonego królestwa, Dawid, zdecydował, że Bóg nie może mieć takiego namiotu. Bóg musi mieć trwałą świątynię. Wiedział nawet, gdzie stanie. Ale Bóg powiedział: Dawidzie, nie ty. Ty możesz zgromadzić materiał, ale świątynię zbuduje twój syn. Zbudował. Przepiękna. Chcemy ją poznać. Pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Królewskiej. A później po Salomonie królestwo rozpadło się na dwie części. Zaistniały spory na temat świątyni. Izraelici budowali swoją świątynię. Judejczycy budowali swoją świątynię. I wiemy, że naród ten północny, ten nazwany Królestwem Izraela, popadł w straszliwą niewolę asyryjską w 722 roku, ale Juda, który miał nie tylko złych, ale i bardzo dobrych królów, istniał. Oni mieli to miejsce świątynne, które oryginalnie zbudowane było przez Salomona. Ale różne losy były świątyni. Otwórzcie ze mną drugą księgę Kronik. Rozdział 29. Opisane jest panowanie wspaniałego króla izraelskiego Hiskiasza. Od wiersza pierwszego czytam: Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat. Panował zaś w Jeruzalemie 29 lat. Mowa jest o jego matce, kim była. Wiersz drugi: czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu, kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Hiskiasz jest reformatorem. Hiskiasz zauważa, że w świątyni dzieją się rzeczy złe, wręcz ohydne. Coś, co było profanacją tego miejsca, skąd miała płynąć lekcja o zbawieniu w przyszłym Mesjaszu. Zdecydował, że nawet wrota, nawet bramy tej świątyni, nie wiem, czy skrzypią, czy nie, ale nie funkcjonują tak, jak należy, a ludzie powinni wejść na dziedzińce tej świątyni. Zdecydował, że trzeba coś z tym zrobić. Ale pamiętajmy, gdziekolwiek takie rzeczy materialne są nie w porządku, to dzieje się tak tylko dlatego, że coś się wcześniej złego stało z ludźmi, którzy mieli być stróżami tego porządku. Hiskiasz dokładnie na to zwrócił uwagę i w wierszu 11 do kapłanów i do lewitów zwraca się takimi słowami: Nurze więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary. Czy zdarza mi się czasem w moim życiu chrześcijańskim, w mojej służbie, w moim kroczeniu za Bogiem zgnuśnieć? Jestem, bo jestem. Uczęszczam? Tak. Moje miejsce jest? Zawsze. Jak on pyta, co u ciebie? A wszystko w porządku. Ale nic się ze mną nie dzieje. To doświadczenie przeżyli lewici kiedyś, przeżyli kapłani izraelscy. I wreszcie przemówił im do sumienia. Skrzyknęli się, pozbierali się razem. Od wiersza 15 czytamy: Zebrali oni swoich pobratymców, poświęcili się i na rozkaz króla, zgodnie ze słowami Pana, poszli, aby oczyścić świątynię pańską. To nie był Jom Kippur. To nie było to oczyszczenie rytualne, to liturgiczne. Nie. To było oczyszczenie fizyczne od zanieczyszczeń, które tam były. Gdy czytamy Księgę Ezechiela, 8 rozdział, to tam Bóg pokazuje prorokowi, co znajdowało się w świątyni izraelskiej, ale to nie było za czasów Hiskiasza. To było w czasach po drugim najeździe Nebukadnezara, kilkadziesiąt lat później. Ale za Hiskiasza jest to, o czym czytamy tutaj w drugiej księdze Kronik. I teraz popatrzmy, jak oni się do tego zabrali. Wiersz 16. Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskiej. W dalszym ciągu przepisy. Lewita nie może wejść do świątyni. Tam kapłan tylko może wejść, a więc tam wejdą kapłani. Wszystko w porządku. Wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zostali w przybytku pańskim, na dziedziniec świątyni. Stąd dopiero zabierali to lewici i wynosili za cedron. Wiersz 17. Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca. Kolejny nowy rok w Biblii. Nowy rok, aby uporządkować to, co było złe. Aby wreszcie powiedzieć, musimy odbić się od tego dna. W 8 dniu tego miesiąca doszli do przedsionka Pana. Świątynię pańską poświęcali przez 8 dni, a w 16 dniu pierwszego miesiąca zakończyli. Gdybyśmy to przełożyli na nasz kalendarz, akurat w tym roku mieliśmy 1 stycznia, pierwszy dzień pierwszego miesiąca pierwszego roku, czy tego u nas już 2005 roku, czyli do przysionków, doszlibyśmy dopiero jutro. Jutro jest 8 dzień tego roku, prawda? Czy możemy wyobrazić sobie, co było, ile tego było w świątyni jerozolimskiej w owym czasie? To jest przerażające. A później trzeba było te poprawki, te retusze wszystkie zrobić. To zajęło kolejne 8 dni. 16, ponad 2 tygodnie. Ale prawda, że łatwiej uporać się z takimi rzeczami, niż uporać się z tym, co w naszych świątyniach może się znajdować? Jaki jest stan Twojej świątyni serca? Mojej świątyni serca? Co Bóg tam zauważy? Rozpoczął się nowy rok? Słuchałem ciekawej audycji Radia Z. Tam była mowa o deklaracjach, które składamy zawsze, gdy przyjdzie nowy rok. I gdy wszyscy już mówili o tym, jak to będzie w tym nowym roku, jeden z redaktorów, bardzo rezolutny, mówi tak. A ja nie składam żadnej rezolucji. Ja niczego nie deklaruję. Dzięki temu mam zawsze czyste sumienie. Można i tak. Można i tak. Jak to jest ze mną? Jak to jest z Tobą? To, co było w starym roku, czy to naprawdę odeszło? Czy to się naprawdę skończyło? Czy nie jesteśmy wdzięczni Bogu, że daje takie momenty w naszym życiu, które mogą być pewnymi przełomowymi chwilami? Takim momentem każdego dnia jest zachód słońca. Pamiętacie, co Paweł napisał? Jeżeli już się gniewacie, no to gniewajcie się. Ale gdy słońce zachodzi, to niech was nie zastanie z gniewem w sercu. Uprzątnijcie to. Ile mi trzeba dni, miesięcy, czasem lat, aby z serca wyrzucić coś? Łatwiej wyrzucić sprzęty, bożki. Łatwiej fizycznie z czymś się rozprawić. Ale rozprawienie się z grzechem, to jest rozprawienie się samego z sobą. To jest najtrudniejsza walka. I wielkim jest ten człowiek, który zdaje sobie sprawę, że nie potrafi tego zrobić i pozwala Chrystusowi, żeby to zrobił. On jako kapłan, aby wszedł do tej świątyni serca. I aby ta święta szekina nadal ze mną była. W księdze Ezdrasza, jest zaraz następna księga po księdze Kronik, chociaż W międzyczasie minęło dużo lat. Już po upadku królestwa Judy 70 lat niewoli babilońskiej. Już w roku 536 Cyrus wydaje dekret wolnościowy. Już zachęca wszystkich, którzy chcą pójść do swoich ojczyzn. W tym Judejczycy mogą iść, zabrać prezenty, zabrać środki, zabrać nawet materiały, aby budować to, co uznają za słuszne. I Ezdrasz organizuje grupę repatriantów. Jest ich około 50 tysięcy. Warto na ten temat byłoby przeczytać to wszystko, co wiąże się z wyjściem z niewoli. Bo czasem my z niewoli grzechu, jak wychodzimy, to mówimy, a już więcej tam nie pójdę, pójdę tam. Zdaje nam się, że zmiana adresu to jest wyjście z niewoli. To nie jest tak. Nawet zmiana dnia święcenia z jednego na drugi, to nie znaczy jeszcze wyjście z niewoli. Ezdrasz bardzo skrupulatnie, dokładnie i z modlitwą i naradzając się, przygotowywał się do wyjścia z niewoli. I wyznaczył dzień, miał plan. I ten plan w miarę jak czas się zbliżał, dojrzewał i wreszcie zdecydowali, że wyjdą z niewoli. W wierszu 9 czytamy, wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca. I wędrowali. Wędrowali prawie 1500 kilometrów. Pieszo, z żonami, z dziećmi. Trudy, kłopoty, problemy. To, co Abraham z ojcem i później Lotem rozłożyli sobie na dziesiątki lat. Oni pokonywali bardzo szybko, bo w 5 miesięcy jest powiedziane, dotarł do Jeruzalemu pierwszego dnia 5 miesiąca, jako że nad nim była dobrotliwa ręka jego Boga. Pisarz tego właśnie sprawozdania uznał za słuszne, mówiąc o tym, że 5 i na owe czasy tylko 5 miesięcy trwała ta podróż. Uznał za słuszne dodać, dlatego że nad nim była dobrotliwa ręka jego Boga. Przyjaciele, bracia i siostry, jak cudownie iść przez życie, gdy nad tobą jest dobrotliwa dłoń twojego Boga. Gdy On cię prowadzi, gdy widzisz tę dłoń, gdy korzystasz z jej łask na co dzień, w każdej sytuacji życia, gdy masz stanąć znowu na coś ostrego, co cię okaleczy może do końca, a On cię ostrzega. A gdy cię okaleczy, On opatruje twoje rany, zabliźnia je. Cudowne jest wędrowanie z Bogiem ręka w rękę. Izraelici wychodząc z niewoli mieli budować świątynię. To był pierwszy ich plan i tak zrobili. W 516 roku świątynia już stała. Niektórzy przenoszą tę datę na 515 rok, w zależności od tego, którym kalendarzem się posłużyć, bo trzeba uwzględniać wtedy kalendarz Persów też. Ale to się stało, gdy ta świątynia była wzniesiona. Niektórzy pamiętający wspaniałą świątynię Salomona płakali. To nie było to, nie było na co patrzeć. Ale Bóg przez proroków mówi, to nie jest ważne, jak to wygląda. To jest dom, do którego przyjdzie Pan. Proroctwa zapowiadały, że Mesjasz przyjdzie właśnie do tej świątyni, co się też stało. Nieważne, co sobą reprezentuje, co ty sobą reprezentujesz, nieważne, kim jesteś, nieważne, jak okazały czy skromny, wykształcony czy prosty, bogaty czy ubogi, schorowany czy tryskający zdrowiem. Miej na uwadze zawsze to, żeby w twoim życiu, w twojej świątyni był Pan. Gdy prorok Ezechiel mówił o tej świątyni po niewoli babilońskiej, to powiedział znowu coś, co mnie osobiście zdumiało. Jak konsekwentny Bóg jest. W 45 rozdziale proroka Ezechiela, gdzie opisana jest nowa świątynia na nowej ziemi. Bardzo często my, czytając takie stwierdzenia, nowe niebo, nowa ziemia, nowa świątynia, kojarzymy to z czymś, na co czekamy. Pamiętajmy te wszystkie obietnice przez Izajasza, przez Ezechiela, przez innych proroków dane w pierwszym rzucie, w pierwszym odniesieniu. Mówiły o warunkach życia w Judei po niewoli babilońskiej. Gdy naród z wdzięcznym sercem wróci, gdy naród odnowi przymierze z Bogiem. Pamiętacie, że Izajasz mówi o nowej ziemi, na której grzesznik nawet stuletni umrze? Czy to jest nowa ziemia, na którą my czekamy? To nie jest ta nowa ziemia. Że wiek mojego ludu będzie jak wiek drzewa? Każde drzewo ma swój kres. Czy na taką ziemię czekamy? To były obietnice mówiące o nowej ziemi, nowych warunkach. Tam w Judei, po niewoli babilońskiej. One się nigdy nie spełniły. Nigdy. Dlatego Biblia mówi, że ludzie tutaj nie będą mieli wpływu na powstanie nowej ziemi i warunków na niej. Bóg stworzy na nowo wtedy, gdy Chrystus przyjdzie, rozprawi się z grzechem, bo grzech powoduje paraliż tej długowieczności, tej wieczności, która ma początek, ale która nie ma swojego końca. I to jest w pełnej krasie i wypełnieniu w o wiele większym stopniu przed nami. Ale niektórzy, nawet mówiąc o świątyni, mówią: Ezechiel, gdy pisał o świątyni, to pisał o świątyni, gdy Arabów Żydzi wypędzą z góry Moria, z placu świątynnego, z terenów świątyny i tam wznoszą świątynię. Niektórzy mówią: świątynia już jest zbudowana, jest do poskładania w tej chwili. Tak. Być może nawet kilka, ale to nie zmienia postaci. To nie jest ten czas i te teksty nie mają z tym nic wspólnego. Świątynia, o której Ezechiel pisał, to była świątynia, która miała powstać i powstała. Chociaż nigdy takiej funkcji do końca nie pełniła. Po niewoli babilońskiej. Ale to, co mnie interesuje, 45 rozdział, wiersz 18. Tak mówi Wszechmocny Pan. W pierwszym dniu pierwszego miesiąca weźmiesz młodego cielca bez skazy i oczyścisz od grzechu świątynię. Już tę nową świątynię, bo tamten cykl sprawowania ofiar będzie. Całe te rozdziały o tym mówią, którego dnia jakie ofiary należy składać. Ci, którzy są zwolennikami myśli sionistycznej, uważają, że dalej będą składać ofiary, bo Mesjasz jeszcze nie przyszedł. Świątynia w tym kształcie straciła swoje znaczenie, gdy Chrystus, prawdziwy Baranek Boży, umarł na krzyżu, a zasłona w tej świątyni rozdarła się od góry do dołu. Ale znowu pierwszego dnia, pierwszego miesiąca. Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na nowy rok. Bo nie wiem, czy zauważyliście, gdy mówiliśmy tutaj o pierwszym dniu pierwszego miesiąca, to tam już wchodziły w grę nie tylko kalendarze, które Bóg ustanowił, ale panowanie Artakserksesa, bo to było w pierwszym dniu pierwszego miesiąca siódmego roku panowania Artakserksesa, to co w Ezdraszu było. Bóg uwzględniał taki kalendarz, jakim ludzie się posługiwali. Ale to były przełomowe momenty. I taki kolejny przełomowy moment, najwspanialszy chyba z wszystkich, o jakich Biblia mówi, pokazany jest w Apokalipsie w 22 rozdziale. Pokazał mi rzekę wody żywota czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego, na obu brzegach rzeki, drzewo żywota rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą oblicze Jego, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. To będzie nowy dzień pierwszego miesiąca, pierwszego roku wieczności bez grzechu w całym wszechświecie. Ja sądzę, że każdy z nas tęskni za tym pierwszym dniem. I wtedy naprawdę wszystko będzie nowe. I wtedy naprawdę ci ludzie, którzy pozwolili się odnowić Bogu, tylko tam będą. Czy ja będę? Czy ty będziesz? Co robię z takimi momentami, które naprawdę są przełomowe w moim życiu? Coś się szczególnego dzieje. Mój pobyt i mój udział w celebracji noworocznej na nowej ziemi z Chrystusem jest uzależniony od jeszcze jednego nowego roku. Od pierwszego dnia, pierwszego miesiąca. I o tym czytamy też w Apokalipsie. Pamiętamy, że świątynia to było to miejsce, gdzie Bóg się objawiał, gdzie Bóg pragnął być ze swoim narodem, być z każdym Izraelitą. W 3 rozdziale Apokalipsy, w wierszu 20 czytam: oto stoję u drzwi i kołaczę. Nawet nie jest powiedziane, u czyich drzwi, u jakich drzwi. Chyba u drzwi całej ludzkości. Tak z tekstu wynika. Bóg jednakowo kocha każdego człowieka. Wszyscy zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś, kto to jest ten ktoś, to mogę być ja, to możesz być ty, ktokolwiek. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wnijdę, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Gdy Chrystusa kiedyś pytali nauczeni w piśmie, kiedy przyjdzie Królestwo Niebieskie, jak to będzie? Chrystus odpowiedział w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, mamy tę odpowiedź. Królestwo nie jest i nie będą mówić, ten samym chciał powiedzieć, nie należy mówić, że jest tu albo tam. Królestwo Boże wewnątrz was jest. Mój udział w Królestwie Bożym w nowy rok, ten nowy rok, na który wszyscy czekamy. Ja czekam. A ty? Nie byłoby nas tutaj, gdybyśmy nie czekali. Jest uzależniony od tego, czy ja usłyszę głos dzisiaj. Czy otworzę drzwi mojego serca. Ja nie mogę, otworzyć drzwi mojego brata, mojej siostry. Nawet gdybym go zachęcił, zmobilizował i powiedział, no otwórz rzecz wreszcie, i on by otworzył, dlatego że chce się mnie pozbyć. Myślicie, że Chrystus by wszedł? On zna nasze myśli, nasze serca, nasze pragnienia. Tu nie chodzi o otwarcie fizycznych drzwi. Z jednej strony jest ktoś, kogo nie widać, z drugiej strony ktoś, kogo nie widać. Nagle drzwi się otworzyły. Piękny uśmiech. No tak, jak się cieszy, po co on przyszedł. Nie, on zna nas dokładnie. I on nas miłuje. Naprawdę miłuje. On wie, że jesteśmy zmęczeni. On wie, że chociaż rok dopiero się rozpoczął, mamy swoje troski, kłopoty osobiste, rodzinne, domowe, w pracy, w szkole. Ile to zmartwień. Dobrze, że mamy jeszcze siwe włosy, przepraszam, ciemne czy jasne włosy, które mogą siwieć. Ale co ja mam robić? Powiedziałem, dalej już siwiał nie będę. On wie, jak zmęczeni jesteśmy. Mówi, ja będę wieczerzał. Co to jest wieczerza? To jest wieczorny posiłek po spiekocie dnia. To jest to, gdzie wszystkie obowiązki już są za tobą. On chce ci dać taki pokój. On chce ci dać takie odpocznienie, taki sabat. Bo możesz święcić co tydzień, siedmiodniowy dzień w ten sposób, że do szkoły nie pójdziesz, do pracy nie pójdziesz, ale twoja głowa pęka ze stresu, z obaw, z kłopotów. To nie jest to. Naród izraelski święcił sobotę, a Paweł napisał, jeszcze sobotowanie ludowi Bożemu jest zarezerwowane. Jeszcze z niego nie skorzystał. Jeszcze do niego nie wszedł. Czy my, adwentyści, dnia siódmego, czujemy tę obecność Chrystusa? Spożywamy z Nim tę wieczerzę? Czy dzisiaj może to być pierwszy dzień pierwszego miesiąca? Albo kolejny dzień, bo tę więź winniśmy odnawiać z dnia na dzień? Niech Bóg nas błogosławi, gdy o tym będziemy rozmyślać i gdy za tym głosem pójdziemy. Amen.